Tak, no słyszeliście mojego męża, prawda, że wspaniały? To jest naprawdę święty człowiek i ja często jak się budzę obok niego, mówię, Boże, budzę się obok tego świętego człowieka i zasypiam obok tego świętego człowieka, bo jestem z nim 24, więc naprawdę wiem, że to, co on mówi, on tym żyje i to jest bardzo prawdziwe. Tak, to, co on przywiózł z tego kalisza, żyjemy tym do dziś i to też bardzo wpłynęło na nasz Kościół. I ja chciałam powiedzieć trochę o perspektywie też tego przebudzenia, które przychodzi inaczej do Kościoła. Kiedy Marcin zaczął do mnie dzwonić z tego kalisza i zaczął mówić o tym przebaczeniu, no to ja na początku, ja generalnie taka jestem, na początku, no przecież ja przebaczyłam. Nie, przecież to tak, no tak. A Marcin mówi, no tak, ale na przykład, dlaczego nie służysz katolikom? Wcześniej tak bardzo z nimi współpracowałaś. A teraz nie służysz, nie usługujesz im. Myślę, no nie, prawdę mówi. Wiecie, jak to jest. Mąż, który cię najlepiej... Małżeństwo jest super, bo mąż jest jak twoje lustro. Że możesz się przeglądać i możesz widzieć też, co jest do zmiany. Nie? Ten najbliższy ci, który ci powie prawdę. Ja często mówię, że jak Marcin mówi raz, ja słyszę dwa razy. Bo tak jakby Bóg do mnie mówił, bo to, co on mówi, to jest bardzo mądre i prawdziwe. No i zaczęłam tym się zastanawiać. Jak on zaczął to mówić... To ja zaczęłam sprawdzać swoje serce i zaczęłam weryfikować też to do naszego Kościoła. Bo nie wiem, czy wiecie, ale bycie pastorami to jest, chciałam powiedzieć, przekichana sprawa, ale powiem, trudna sprawa. Jeśli ktoś jest pastorem, to współczuję drugiemu pastorowi, ponieważ jest to naprawdę trudny kawałek chleba, to trzeba sobie powiedzieć. Naprawdę to nie jest najłatwiejsze miejsce. I zazwyczaj tak jest, że ludzie, którzy chcieliby być pastorami, to nie wiedzą, czego by tak naprawdę chcieli. Ponieważ jest to miejsce ciągłego wybaczania, ciągłej miłości, ciągłego podnoszenia się. Prawda, pastorzy? Tak, to nie jest takie miejsce, gdzie fanfary, wiecie, blur i blask, tylko wręcz to jest taka codzienna praca w miłości i w wybaczaniu. I to jest też miejsce, w którym często może dojść do zniechęcenia. Ciężko pracujesz, starasz się, przygotowujesz, mówisz, nauczasz, wychodzisz na ulicę, zachęcasz ludzi do wychodzenia na ulicę. No po prostu... A w odpowiedzi słyszysz, że to jest nie tak, tam to jest nie tak, to jest do zmiany, a tutaj czegoś brakuje, a tu z tym jest mi trudno i tak dalej. I to jest miejsce, w którym naprawdę trzeba być wolnym od samego siebie. Nie tyle wolnym od innych ludzi, bo od innych ludzi jest łatwo być wolnym jako pastor. Nie, po prostu nie będę ich słuchać. Ale to jest miejsce, w którym my potrzebujemy, żeby Ewangelia dokonała tak głębokiej pracy w naszych sercach, żebyśmy my byli wolni od samych siebie. I to jest niesamowite, że Ewangelia to ma. Że Chrystus to zrobił. Że Chrystus uwolnił mnie ode mnie samej. Uwolnił mnie od moich potrzeb co do innych ludzi. I uwolnił mnie od mojej próby zasługiwania na miłość. I wiecie, to jest coś niesamowicie ważne. To jest niesamowicie ważne, bo kiedy przyjdzie przebudzenie, to przyjdzie jeszcze więcej problemów do Kościoła. Jak rozmawiam z ludźmi, którzy mieli przebudzenie w swoim życiu, którzy widzieli te pełne kościoły, to oni mówią jedno, że przebudzenie brzydko pachnie. Że przebudzenie pachnie alkoholem, pachnie brudnymi ludźmi, pachnie, wiecie, po prostu ciężką pracą. I teraz my, ludzie, którzy jesteśmy w tym miejscu, to Chrystus w nas nadzieje uchwały. Nie my, nie ja. To w ogóle nie chodzi o mnie. Chrystus we mnie nadzieje uchwały. Jest to tak ważne, żebyśmy zrozumieli to tak naprawdę, po co tu jesteśmy i po co jest Kościół. Nie, żebyśmy zrozumieli to, że Kościół jest właśnie takim szpitalem dla chorych, gdzie chorzy mogą przyjść i mogą się leczyć, A jak chory jest chory, to jest marudny, to jest złamany, to nie rozumie, to potrzebuje czasu, to potrzebuje miłości. Wiecie, ja opiekowałam się swoją mamą w ostatnich dniach jej życia i pastor w ogóle, pastor Jerzy był bardzo nam bliski w tym czasie, ponieważ poprowadził na ceremonię pogrzebową. Wiecie, to ja zobaczyłam ten szpital. Te ciągłe, wiecie, zmiany pampersów, karmienie, stanie w wierze. I wtedy Bóg mi pokazał, że taki jest Kościół. Że to jest Kościół. Że Kościół jest tym miejscem, gdzie ludzie potrzebują mieć właśnie tą taką opiekę. Ale wtedy ten człowiek musi być wolny od samego siebie. Ci ludzie, którzy usługują, potrzebują być wolni od samych siebie. I co ja rozumiem przez tą wolność od samych siebie? Że kiedy, wrócę jeszcze pamięcią, była taka konferencja kiedyś w Berlinie, pojechaliśmy na nią samochodem, szybka trasa z Warszawy do Berlina i nieważne nazwisko, kto tam usługiwał, ważne było to, co mi się zdarzyło. Było piękne uwielbienie, śpiewali hymny, wiecie, i w pewnym momencie wpadłam w takie miejsce. Takie miejsce ukryte. Uwielbienie trwało, a mnie już tam jakby nie było. Miałam poczucie, że jestem tylko ja i On. Tylko Jezus i ja. To było najpiękniejsze miejsce w moim życiu. Ja pamiętam to miejsce wiele razy, ale ten moment był tak niezwykły. To trwało i trwało. Wiecie, potem już zaczęła się usługa. Już ten pastor, który tam był zaproszony, zaczął usługiwać. Nie słyszałam nic z tego spotkania. Nie pamiętam nic z tego spotkania. Oprócz tego, że nie byłam w stanie ani usiąść. Po prostu tak jak stałam podczas uwielbienia, tak stałam całe to spotkanie. Prawda, pastorze? Po prostu nie byłam w stanie nic zrobić. I miałam spotkanie z Bogiem. I pamiętam, że to był moment, w którym Bóg zaczął do mnie mówić. I mówił do mnie ciekawe rzeczy. Zadał mi kilka pytań. I te pytania brzmiały mniej więcej tak. Czy nawet jeżeli nikogo nie uzdrowię, to będziesz szła za mną? Wiecie, we łzach, w miłości. To jest takie miejsce, że po prostu na wszystko odpowiesz tak. Ja mówię, tak. Nawet jeżeli nie zobaczysz żadnego cudu, to będziesz szła za mną? Tak. Nawet jeżeli nikt za tobą nie pójdzie, i zostaniesz sama. Będziesz szła za mną? Tak. Nawet jeżeli nie spełnię ci pragnień twojego serca, czy będziesz szła za mną? I tych pytań było wiele. Ja za każdym razem, kiedy na to pytanie odpowiadałam tak, to czułam wolność. Wolność od tego. Całkowitą wolność od tego. W tym czasie Bóg uzdrawiał mnie z bólu, uzdrawiał mnie z moich pragnień, uzdrawiał mnie z ambicji i nadziei, uzdrawiał mnie z moich potrzeb i to było miejsce mojej ogromnej wolności. To było coś tak niesamowitego, że stwierdziłam, że nie wracam do domu. jak ja tego doświadczyłam, to muszę tu zostać na zawsze, po prostu muszę tutaj być, wiecie, Piotr i Jan, kiedy poszli z Jezusem na górę przemienienia, nie? I mówili, Panie Jezu, rozbijmy tutaj sobie namioty. To było właśnie to miejsce, nie? Ale kiedy wracasz z tej góry przemienienia, to wiesz, że wszystko to jest nieważne. Nieważne jest, ile jest ludzi w kościele. Nieważne jest to, czy ktoś cię rozumie, czy nie. Nieważne jest to, czy ktoś rozumie twoje powołanie. I wiele, wiele innych. I kiedy pastor Marcin, mój mąż, często mówi pastor Marcin, bo lubię to, kiedy on mi usługuje. Bo wiecie, inaczej usługuje pastor, inaczej mąż. Kiedy Marcin wrócił z tej konferencji, z tego spotkania, to w domu zaczęliśmy znowu mieć tą atmosferę. Tą atmosferę przebudzenia. Ale ta atmosfera przebudzenia, bo ja miałam takie małe przebudzenie w swoim życiu, więc znam to, znam ten smak tej atmosfery przebudzenia. To jest Chrystus w nas nadzieją chwały. Nic więcej. Chrystus w nas nadzieję chwały. Czyli kiedy Jezus staje się na pierwszym miejscu i jest Twoją alfą i omegą, jest Twoim początkiem i końcem, jest spełnieniem pragnienia Twojego życia i kropka. Pastor Marcin mówi tak, najpierw jest Bóg i moja miłość do Niego, potem długo jest ta miłość do Niego, a potem jest miłość do Ciebie. I ja wtedy jestem w tym bezpiecznym miejscu jako żona, bo jeśli tak jest, to wszystko jest w porządku. Miałam jedną rzecz, czekajcie, muszę tylko to otworzyć, bo sobie tu przygotowałam. Jeden fragment Ewangelia Jana. Ewangelia Jana 4. Ja mam to tłumaczenie z SNP, ale jeśli tam, nie wiem, warszawska, czy jakie to tam, mniej więcej jest to samo. Następnie, gdy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli od początku, ich zyskują więcej uczniów, ich chrzci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, tylko jego uczniowie, opuścił Judeę i powrócił do Galilei. Drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swojemu synowi Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł przy tej studni. Było samo południe. Wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta, chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił, daj mi pić. Bo właśnie jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. Co się stało? Zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymywali kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię? Sam z niej pił, jego synowie i jego stada? Jezus odpowiedział, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła, Panie, daj mi tę wodę. Daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Jezus powiedział do niej, idź i zawołaj swojego męża i wróć tutaj. Czas kobieta wyznała, nie mam męża. Nie mam męża. Jezus na to, dobrze mówisz, męża nie masz. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Panie, zauważyła kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu. Wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. Jezus odpowiedział, kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie już nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec szuka sobie. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy go czczą, powinni to czynić w duchu i prawdzie. Kobieta powiedziała, wiem, że ma przyjść Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus na to, jestem Nim ja, który z Tobą rozmawiam. Wtedy przyszli Jego uczniowie i byli zaskoczeni, że rozmawia z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, o co pytasz, ani dlaczego z nią rozmawiasz. Kobieta natomiast zostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i zaczęła rozpowiadać. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli zatem z miasta i ruszyli w jego stronę. Jeszcze tylko jedna rzecz. Tak. Ta kobieta była obrazem każdego z nas. Często ludzie myślą, że to chodzi tylko o jej sytuację małżeńską. Ale to jest opis osoby, która ciągle czegoś szuka. Ciągle czegoś pragnie. Wiecie, ten świat jest ciekawy, ponieważ w tym świecie ludzie szukają trzech najważniejszych rzeczy. I to jest to, co straciliśmy w Edenie. Bezpieczeństwo, akceptacja i znaczenie. Nie będę wracać do tej historii, jak to było, ale wszyscy to pewnie pamiętacie, jak dokładnie do tego doszło. Jak wąż zwiódł i zapytał, czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? I później ci pierwsi ludzie poczuli wstyd, poczuli strach, poczuli poczucie winy i często z tym chodzimy do dziś. Ale Pan Jezus jest taki dobry. Ewangelia jest tak niesamowita, że Chrystus, drugi Adam, przywrócił nas do tego miejsca. Z Nim, z Jezusem. Chrystus w nas nadzieję chwały. On nas przywrócił do tego miejsca bezpieczeństwa, akceptacji, znaczenia. Tylko teraz, jeżeli my w tym świecie będziemy tego szukać, bezpieczeństwa, czyli to, że moje działania i moje osiągnięcia mi to dadzą, to tego nie znajdę. Będę wiecznie pragnęła. Wiecznie będę głodna. Wiecznie będę szukać. Wiecie, i to jest takie niebezpieczeństwo też w kościołach. To jest niebezpieczeństwo wśród nas, bo my często też działamy, próbujemy coś osiągnąć, a żeby ten kościół był ładny, a żeby on wyglądał, a żeby ludzie nas z tego znali, a ci nie mają, my to będziemy mieli. Wiecie, ja to znam, my wszyscy to znamy, nie? Albo jak będziemy mieli pewien status, jak będziemy mieli pewnego rodzaju uznanie, to będziemy czuć się bezpiecznie. Wiecie, ludzie harują, nie? Harują na swoje domy, na jakiś rodzaj statusu, na jakiś rodzaj uznania i ciągle są spragnieni. I to jest też niebezpieczeństwo w Kościele. Że my również możemy w to wpaść. W to takie, wiecie, jestem liderem. On jest liderem. W dzisiejszych czasach też bardzo liczy się to, jak wyglądasz i jaki podziw wzbudzasz. Kobiety teraz, nie tylko kobiety, przez media społecznościowe to się tak dzieje, że po prostu tego jest tak dużo. Ciągle jest coś do poprawy. Ciągle musisz jakoś wyglądać. Ciągle musisz wzbudzać jakiś podziw. I tym żyje świat. I tym ciągle żyje świat. I ciągle świat tego szuka. I ciągle świat szuka tej akceptacji. Ciągle ludzie szukają tego, czy jest ktoś, kto pokocha mnie za nic. Czy jest ktoś, kto okaże mi prawdziwe bezpieczeństwo. Czy jest ktoś, dla kogo znaczy tak wiele? I to wszystko zrobił Jezus. On uwolnił nas od siebie samych. A te fałszywe rozwiązania, które daje świat, często próbują się nam, wiecie, wpleść w Kościół. Wpleść i tak, wiecie, zastać, nie? Jakby tak się jak bluszcz rozrosnąć, nie? Że musisz działać i coś osiągać. Chrystus w nas nadzieję chwały. Musisz mieć statut i uznanie, żeby czuć się bezpiecznie. Chrystus w nas nadzieję chwały. Musisz wyglądać i wzbudzać jakiś podziw. Chrystus w nas nadzieję chwały. I o tym mówię, że tu Jezus przyszedł nas uwolnić od siebie samych. Nie muszę wyglądać. Nie muszę wzbudzać podziwu, żeby mieć jakąkolwiek akceptację, bo On mnie zaakceptował w 100%. Nie muszę oczekiwać od kogoś akceptacji. Nie muszę się starać zapracować na czyjąś akceptację. Nie muszę się martwić o to, żeby się komuś podobać. Nie muszę mówić słów, żeby innym się podobały. Mogę być wolna od tego, ale tylko i wyłącznie w Chrystusie. Nie muszę oczekiwać, że w kościele będę zaakceptowana i że będzie po prostu cukierkowo. Bo to wszystko mam w Chrystusie. Chrystus w nas, nadzieję chwały. I ta kobieta przyszła do Jezusa i ona była już naprawdę zmęczona. Ona miała tragiczną sytuację. I to jest obraz nas. Często naszej nędzy i rozpaczy, której nie widzimy. Ta kobieta przyszła do Jezusa i ona już była wykluczona społecznie. Ona wszła w wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ w południe, w tamtym czasie nie powinno się chodzić samemu. A ona nie miała koleżanek, ona szła sama. Czyli gdzieś po prostu to już świadczyło o tym, jak dalece to zaburzenie społeczne, ta choroba społeczna zaszła w jej życiu. Co ciekawe, ostatnio słyszałam też, że to wcale nie było tak, wcześniejsze nauczania wszystkie o tym mówiły. Pastorze, nie wiem, jak ty o tym myślisz. Wcześniejsze nauczania, które słyszałam o tym, były takie, że to ona jakby, wiecie, dokonywała tych rozwodów, ponieważ ci mężczyźni nie spełniali jej oczekiwań. Że tak, był jeden, nie spełnił oczekiwań. Wiecie, może ten mnie zaspokoi, może ten da mi to, czego ja potrzebuję. No ale nie. Potem kolejny, no nie. Bo wiecie, czasami właśnie u ludzi szukamy tego, czego nie jesteśmy w stanie znaleźć u ludzi. Nie jesteśmy w stanie i wyssiemy kolejną osobę i znowu nas nie zaspokoi. Bo to, co jest Chrystusa, jest w Chrystusie. Przez Niego i dla Niego i w Nim. Nie? A inne teraz słyszałam, że inne nauczania, że to prawdopodobnie ci mężczyźni ją oddalili. Że to ona nie spełniła ich oczekiwań. Nie wiem, nie jestem teologiem, nie wiem, jaka jest prawda. Biblia też tego nie mówi bardzo wprost tutaj. No ciekawe, pastorze, co ty o tym myślisz? Pastor też jest zgodnie ze słowem, tak? No właśnie, ale to jest właśnie ciekawe, że często my szukamy czegoś u ludzi, czego nam nie są w stanie dać. I szukamy tego w kościele. Może ten pastor będzie taki, że w końcu da mi ten statut, bezpieczeństwo i akceptację. A może ta siostra w Chrystusie, może ona mi to da. Nie? I potem rodzą się urazy. I rodzą się niewybaczenia. I rodzą się kolejne i kolejne rzeczy. Ale kiedy przyjdziemy do tego miejsca ukrytego i powiem, Panie Jezu, nieważne, ja po prostu chcę Ciebie. Ja chcę Ciebie ponad wszystko. Ty jesteś moją alfą i omegą, moim początkiem i końcem. Jesteś moim tym, który rozpoczął i dokończy moją wiarę. Ty jesteś tym, który mój los zabezpiecza. Ty jesteś miłością mojego życia, ty jesteś sensem mojego życia. Jezus, ty jesteś moim oddechem, jesteś moim wszystkim. To raptem zaczynam mieć wolność od wszystkiego. I ta miłość uzdalnia nas do tego, żeby się nie bać. Nie bać ludzi, nie bać siebie, nie bać się tego, co Bóg mi pokazuje, nie bać się tego, jak inni zareagują. Wtedy możemy być naprawdę wolni. I ja wierzę, że kluczem do przebudzenia jest właśnie to. To ukryte miejsce. Jesteś tylko Ty i Bóg. I to się tak fajnie łączy z tym, co też cudowne małżeństwo Szyperskich mówiło przed. Że tak, na tą górę wchodzi się samemu. Na tą górę, z tej góry ogląda się Boga inaczej. Marzę o tym, żebyśmy wszyscy zakochali się w Jezusie, jak za pierwszym razem. Żeby On nas sobie tak rozkochał, żebyśmy byli wolni od siebie samych. A za tym idzie wolni od strachu, od poczucia potrzeby zasługiwania na bezpieczeństwo, akceptację i uznanie. Tak. Chcę jeszcze powiedzieć dwie cudowne historie, które się wydarzyły ostatnio a propos przebudzenia. Ponieważ przebudzenie to jest jedna zbawiona osoba. Ludzie czekają na takie wielkie rzeczy, wiecie, że zapełnimy stadion. To jest super, zapełnijmy te stadiony. Ale zwyczaj to się zaczyna od jednej zbawionej osoby. Jak czytamy historię, wiecie, przebudzeniowców, historię wielkich służb, to zwyczaj zaczęło się od jednej osoby, a potem od kolejnej i kolejnej i kolejnej. I my często czujemy się sparaliżowani, że musimy zrobić jakieś wielkie rzeczy. A tak naprawdę potrzebujemy się zatrzymać dla jednej osoby i posłuchać Ducha Świętego, co On nam mówi a propos tej jednej osoby. Jak ją zdobyć dla Chrystusa? Mamy w Kościele małżeństwo i rodzeństwo. Czyli jest rodzeństwo, jest siostra i jej brat. I ta siostra ma męża i oni są wszyscy w Kościele. Teraz z kolei brat będzie brał ślub w tym roku. Cudowna rodzina. Wierni ludzie w Kościele od wielu lat. I rodzeństwo tego, ta mama tego rodzeństwa bardzo zachorowała. Ta mama nie znała Pana Jezusa. Wielokrotnie głoszono Ewangelię, słyszała ją wielokrotnie, ale nigdy nie przyjęła Ewangelii, nigdy nie przyjęła Pana Jezusa i wiedzieliśmy o tym, ponieważ mówiła o tym wprost. I mówiła takim słowem, że wiecie, bo mi nie został dany dar wiary. To było pewne kłamstwo, które gdzieś pracowało w jej sercu. Ale my jako Kościół modliliśmy się i nasłuchiwaliśmy. I staliśmy z tą jedną osobą. Nie setkami, tysiącami, wiecie, tłumami na ulicy, czy z tą jedną osobą, która była u drzwi śmierci. I stan był coraz gorszy. I był taki moment, gdzie raptem jej stan się pogorszył. Ma na imię Małgosia. Raptem jej stan się pogorszył i to jakby bardzo mnie obudziło. Nie, myślę, Boże, jak ona teraz umrze, a jest niezbawiona. Jak my sobie spojrzymy w oczy? Wiecie, co my zrobimy? Jak w ogóle, jak sobie wyobrażałam, wiecie, ten pogrzeb i sobie myślałam, nie, ja tego nie przeżyję. Jak, macie coś takiego, że dla was to jest najgorsze, co może się wydarzyć? Dla mnie to jest najgorsze, co może się wydarzyć, być na pogrzebie osoby, której mogłam głosić, a nie zdążyłabym. Wiecie, albo po prostu ta osoba by nie przyjęła Jezusa i bym o tym wiedziała. Dramat, nikomu nie życzę. I zaczęliśmy się modlić, zaczęliśmy nasłuchiwać, zaczęliśmy się kontaktować, wiecie, i zaczęliśmy też pytać Boga, co zrobić, jak zrobić. I Bóg nas zaczął prowadzić w tym. I wiecie, jak nas śmiesznie w tym prowadził? Na przykład poprosił mnie, żebym poszła do niej na kawę i po prostu z nią tę kawę piła. A potem, żebym poszła wieczorem i zjadła z nią makaron i towarzyszyła jej. Nie mówiłam nic o Bogu, po prostu ją kochałam. I kiedy cierpiała, to słuchałam ją i wspierałam i mówiłam, że się modlę, ale nadal nie otwierałam swoich ust, ponieważ ona wcześniej wielokrotnie słyszała Ewangelię. A Duch Święty robił swoje. On jest niesamowity, On jest cudowny. Robił swoje i ja po prostu, wiecie, to jest tak, jak widzisz, że Duch Święty ugniata ciasto, czyjąś duszę, czyjeś serce, nie? Zostaliśmy w niedzielę po nabożeństwie i ta nasza siostra Ela bardzo się wzruszyła i mówi, że strasznie się boi tego, że nie daj Boże mama umrze i właśnie będzie niezbawiona, że oczywiście no, zawsze wierzymy w to, że w niebie mamy dużo niespodzianek, że w ostatniej chwili ktoś może zawołać do Boga, my w to wszystko wierzymy, ale marzy o tym, żeby mieć pewność. I raptem taki, wiecie, w nas coś się takiego zerwało. Taki zew przy kawie. Wstaliśmy, zaczęliśmy się modlić o to. Po prostu walczyć o nią. I ta Ela, ta siostra, stwierdziła, że ma do tego wiarę, żeby jeszcze raz zaprosić mamę na takie indywidualne spotkanie w Kościele. Więc wszyscy staliśmy, modliliśmy się. Ona zadzwoniła do mamy, a mama mówi, przyjdę. Mama przyszła, było nas kilka osób w Kościele. Jeszcze raz mówiliśmy jej Ewangelię z wielką miłością, z wielkim zrozumieniem. Posadziliśmy taki piękny fotel, ponieważ wiecie, w strasznym bólu, nie? Ten nowotwór jest bardzo postępujący, więc... I dawaliśmy jej tyle miłości, tyle nadziei. Też mówiliśmy o tym, jak Jezus ją kocha, jak Jezus ją widzi. I kiedy zapytaliśmy, czy chciałaby przyjąć Jezusa, ona powiedziała, naturalnie, że tak. Oczywiście, że tak. Wiecie, nigdy nie zapomnę tego obrazu. Kiedy ta mama siedzi, po jednej stronie jest siostra, po drugiej stronie brat, we łzach prowadzą tą mamę do Jezusa. Mama we łzach przyjmuje Pana Jezusa. Najpiękniejszy obraz. Ja mówię, Panie Jezu, proszę Cię, bo to była taka powaga sytuacji, że nie byłam w stanie być taka bezczelna, żeby wyjąć telefon, zrobić zdjęcie. To jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką widziałam w swoim życiu. To jest przebudzenie. Kiedy jedna osoba przychodzi do Jezusa, kiedy jedna osoba oddaje swoje życie i naprawdę wiesz, że robi to z serca. Chwilę później w pracy u siebie mam dziewczynkę, już kończę, pastorze, już ostatnie dwa zdania. W pracy u siebie mam dziewczynkę, która się nawróciła na obozach. My jeździmy co roku na obozy takie i ta dziewczynka się nawróciła na tym obozie i mówi, że Mola, wiesz, ale mój tata umiera. Mój tata jest teraz już w podopieku hospicjum, on umiera, jakby nie działa chemia. Przecież zbiera się pieniądze na leczenie tego nowotworu, ale nowotwór mózgu bardzo postępujący umiera. I znowu to samo, wiecie, wake up calling. Obudziłam się w nocy i mówię, Boże, co ja tej dziewczynce powiem, kiedy tata umrze? A nie miałam jeszcze w ogóle drogi takiej, wiecie, do tego taty. Jak to zrobić, żeby w ogóle tam dotrzeć? Dziewczynka jest u mnie pod opieką jakby fundacji, ale jak, w jaki sposób mogę dotrzeć do tych rodziców, do tego taty? Zaczęliśmy się modlić, zaczęłam o tym mówić w kościele, żeby się o to modlić, zaczęliśmy słuchać Ducha Świętego. I Duch Święty mówi w zeszłej niedzieli, że weź 1000 złotych i po prostu pojedź i im go daj. Taka mała rzecz. Weź 1000 złotych, przeproś za swoją obecność, po prostu i zobaczysz, co ja dalej zrobię. Więc wziąłem ten 1000 złotych, napisałam SMS-a do mamy, czy mogłaby podać mi adres tej babci, która opiekuje się tym tatą, że chciałabym po prostu zanieść im dar z kościoła. Taka prosta rzecz. Ja w życiu na to nie wpadłam wcześniej, wiecie, tyle miesięcy modlitwy. Ale Duch Święty znał czas. Zapukałam do drzwi, byłam z moim też pastorem z Finlandii. Miał być też nasz pastor, ale nie było miejsca do zaparkowania. Ktoś musiał stać, pilnować, bo nie było gdzie zaparkować. Musieliśmy to zrobić szybko. Zapukałam do drzwi tej babci. Babcia otworzyła i mówi, o, czekałam na was. Córka, była żona tego taty, powiedziała mi, że będziecie, zapraszam was, wejdźcie do domu. A tam już był ten pan, gotowy, żeby przyjąć Jezusa. Kiedy zapytaliśmy go, czy chciałby przyjąć Jezusa, powiedział, tak, oczywiście. Czy możemy się mieć uzdrowienie? Tak, oczywiście. Wiecie, i kolejne przebudzenie. I nie musisz robić wielkich rzeczy, żeby mieć przebudzenie na wyciągnięcie swojej ręki. Wystarczy zatrzymać się dla jednej osoby, być wolnym od siebie samego i mieć Chrystusa w tobie jako nadzieję chwały. Tyle i to jest najwięcej, co może być. I kiedy zatrzymasz się dla jednej osoby, z tą miłością, którą tobie Jezus dał, z tym wybaczeniem, które otrzymałaś, z tą pasją, którą On dla ciebie miał, to potem raptem okazuje się, że twoja miłość po prostu skacze i zaczynasz go kochać więcej i więcej i więcej. Ale kiedy myślimy, że to wszystko jest takie wielkie, a my tacy malutcy i musimy mieć jakiś tam statut, znaczenie czy cokolwiek, wiecie, to grzęźniemy w tym. A Królestwo Boże jest tak blisko. Chrystus w nas nadzieję chwały. Nic więcej. Panie Jezu, wstańmy, pomódlmy się jeszcze. Panie Jezu, my chcemy Tobie powiedzieć, że Ty jesteś w nas nadzieją chwały. Że Jezu, my kochamy Cię ponad wszystko to, co mamy i to wszystko uznajemy za śmieci. Panie Jezu, naucz nas Twojej sprawiedliwości z łaski przez wiarę. Nie z czegokolwiek innego. Jezu, naucz nas, że Twoja sprawiedliwość i Twoje myśli to nie są myśli nasze. Naucz nas swoich myśli. O, Duchu Święty, my prosimy Cię, żeś prowadził nas. Prowadził nas tak, jak Ty tylko potrafisz. Duchu Święty, zrób każdemu z nas ten wake up calling. Zrób każdemu z nas to miejsce, gdzie my po prostu zatrzymamy się dla jednej osoby. Gdzie my będziemy żyć Twoim przebudzeniem dzień i noc. Jezu, ja proszę Cię o tą łaskę zakochania się w Tobie po uszy. Rozkochaj nas w sobie jeszcze bardziej. Przyciągnij nas do siebie powrotami miłości. Jezu, objaw nam swój krzyż jeszcze bardziej. Ojcze, objaw nam prostotę Ewangelii jeszcze bardziej. Tak bardzo Cię potrzebujemy, Jezu. Tak bardzo Cię potrzebujemy. Modlimy się o nasze rodziny, o naszych bliskich, o ludzi, których nam dajesz, Ojcze. Żebyś nas poprowadził do nich w Twój jedyny sposób. Duchu Święty, prowadź nas, daj nam sny i wizje, daj nam słowa wiedzy, słowa mądrości. Prowadź nas do tych osób, aby przebudzenie zaczęło się od tych pojedynczych osób. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.